Ja bym teraz poprosił pierwszego z referentów, czyli pana Jana Jawińskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego, o przedstawienie referatu o żydowskim cmentarzu zakazy, nakazy, zwyczaje.
Damy radę? Dobrze. No, żydowskie cmentarze w Polsce. Ja tutaj to wam przeczytam, bo żeby to było szybko. Kirkut, Kierkow, Kirchol to najpowszechniejsze używane w Polsce określenie cmentarza żydowskiego. Pochodzi ono od niemieckiego słowa Kirchhof, czyli dziedziniec kościelny. Miejsce, na którym chowano zmarłych chrześcijan od wczesnego średniowiecza do połowy XVIII wieku. Żaden Żyd nigdy nie nazwał tak swego cmentarza. Najczęściej nazywali go po żydowsku Beis Olam. To jest zniekształcona forma hebrajskiego nazwy Beit Olam, czyli dom świata, świata wiecznego. Inne hebrajskie nazwy cmentarza to Beit Chaim, dom życia, życia wiecznego. Beit Kwarot, czyli dom grobów. Jednym z najważniejszych zadań nowo powstającej gminy żydowskiej było uzyskanie miejsca na założenie cmentarza. Posiadanie cmentarza kończyło okres jej organizacji, dawała samodzielność i uniezależnienie od macierzystej gminy żydowskiej. Stara gmina, która za pochówki na swoim terenie pobierała opłaty, niechętnie godziła się na ich oderwanie. A z drugiej strony wiele obszarów, na przykład Mazowsza, Pomorza czy Śląska i miast, jak Warszawa, Krosno, posiadało w różnych okresach przywileje de non tolerandis judaeis. Mimo zakazów, Żydzi w tego typu miastach mieszkali nielegalnie, prowadzili handel, ale oficjalnie tworzyli gminy i zakładali cmentarze w pobliskich miasteczkach, na przykład Żydzi piotrkowscy w Rozprzy, radomscy przy Tyku, krośnieńscy w Rymanowie, częstochowscy w Janowie. Położenie cmentarza zależało nie tylko od żydowskich nakazów religijnych, ale także od warunków, na jakie zostali przyjęci oni do miast. Cmentarze mieściły się w murach miasta, nieraz przy synagogach, ale z braku miejsca poza murami. Już w średniowieczu władze kościelne nakazywały, aby cmentarze w miastach były położone daleko od kościołów, żeby hałas żydowskich pogrzebów nie przeszkadzał w nabożeństwach. Stąd przeważnie cmentarze żydowskie były położone w przeciwnej stronie miasta niż kościół parafialny. Ja bardzo często, jak jeździłem, stawałem na rynku, patrzyłem, gdzie jest kościół i szedłem w przeciwną stronę, żeby znaleźć cmentarz żydowski. Cmentarze znajdowały się pod ochroną władcy. W 1264 roku książę Bolesław Pobożny w przywilejach dla Żydów wielkopolskich w tzw. statucie kaliskim podawał, jeśli by chrześcijanin w jakikolwiek sposób spustoszył lub najechał ich cmentarz, zarządzamy, aby surowo został karany według zwyczaju i praw naszej ziemi, a całe jego mienie, jakkolwiek nazywałoby się, przeszło do naszego skarbca. Najstarsza w Polsce wiadomość o zakupie gruntu pod cmentarz żydowski pochodzi właśnie z Kalisza z 1287 roku. W 1334 roku Kazimierz Wielki rozszerzył je na Żydów całej Polski. Należy wyjaśnić, że z punktu widzenia religii mojżeszowej pierwsze miejsce w hierarchii znaczenia obiektów sakralnych zajmuje cmentarz, a największą świętością są prochy pochowano tam przodków. Są one ważniejsze niż najpiękniejsze kamienie na ich grobach. Cmentarz jest miejscem nienaruszalnym do dnia sądu ostatecznego, do czasu, gdy wszyscy zmarli, powstano z grobów. Stąd u Żydów nie ma pojęcia były cmentarz. Drugie miejsce zajmowała mykwa, a dopiero trzecie synagoga, niezależnie od jej wartości zabytkowej. Jednocześnie cmentarz jest miejscem nieczystym. Jego teren więc powinien być ogrodzony murem lub płotem, A gdy to jest niemożliwe, jego granice powinny być zaznaczone rowem lub wałem ziemnym. Stąd jedna z polskich nazw cmentarza Rzeszowskiego to jest okopisko. Około cmentarz, jak podaje Talmud, winien znajdować się co najmniej 50 łokci, czyli 25 metrów od najbliższych domów. Hevra Kadysza, dosłownie święte bractwo, przynależność do bractwa było uważane za wielki zaszczyt i uznawane za spełnienie mitwy, dobrego uczynku. Do obowiązku członka bractwa należało przebywanie w domu umierającego, wspólnie z nim odmawianie modlitw, a po jego śmierci zadbanie o właściwe zorganizowanie tahary, czyli religijnego oczyszczenia zwłok, wykonania trumny, uszycia całuna, odprowadzenie do grobu i pogrzebanie. Bractwo oceniało pobożność zmarłego i decydowało o miejscu pochówku. Często to było powodem konfliktów i pretensji, dlatego że żeby pobożny nie, tego koło złodzieja nie był pochowany, no ale to już było wewnętrznie w ten sposób rozstrzygane. I tutaj akurat nie mam tego zdjęcia. Wyobraźcie sobie, że kiedy właściwie już budowano nagrobek, na którym miała być pokazany właściwie to kobiety i był aniołek, to znaczy dwa skrzydełka, główka. Jak to zobaczyło bractwo tego, to powiedział, że nie. Oni się nie godzą, bo to jest pokazana postać ludzka. Więc co robić? Już przywiózł kamieniarz te kamienie, więc w związku z tym usunięto tą główkę, twarzyczkę i zrobiono tą klapsydrę. I jak niedługo będzie renowacja tego nagrobka, to zobaczycie w kwaterze pierwszej. I zobaczycie wtedy, że ma skrzydełka, a w środku jest klapsydra i przesypuje się piasek, czyli właściwie życie jest tego. To na tyle chciałbym powiedzieć, a teraz chciałbym troszkę wam pokazać. Koleżanka zaraz mi pomoże, jeżeli nie będę umiał naciskać. Chodź, tak. Dobrze, tu, dobrze. No i widzicie? Dobra, dobrze. Tu i potem następnie tu. Posłuchajcie, znowu paradoksy. Jedyne zdjęcia, jakie mamy z pogrzebów, i to w takich starych, tradycyjnych sposobie, są robione zdjęcia przez Niemców, przez hitlerowców. To jest, jak widzicie na zdjęciu, cmentarz warszawski. I zaraz pokażę wam kilka. Tu jest włożony w całun i prosto, bezpośrednio do dołu. Na ogół było w ten sposób, tak jak się rozpytywałem, to było w ten sposób, że właściwie zsuwano to ciało, na to nakładano deskę i na to dopiero sypano ziemię. Dopiero mniej więcej po roku, kiedy ziemia, że tak powiem, się w jakiś sposób usuwała, to wtedy próbowano postawić nagrobek. Dobrze. I to jest też zdjęcie z cmentarza żydowskiego w Warszawie. Widzicie? Ludzie z opaskami. Inaczej, tak jakby, jeżeli by to było inaczej, inne czasy, to byłyby wtedy te trumna. I to też jest cmentarza żydowskiego w Warszawie. Spójrzcie, to jest też zdjęcie z terenu cmentarza, ale w tle, ja miałem taki nawet, żeby pokazywać, jest rzeźba Kuny. To jest jedna z dwóch rzeźb Kuny na cmentarzu żydowskim. Jak widzicie tam, jak widzicie, ale nie ostro widzicie, to po prostu twarz jest zasłonięta takim woalem. I to też jest. Spójrzcie też najważniejsza rzecz. Zobaczcie, że to jest cmentarz żydowski w Warszawie, a może już większość z was była też na tym cmentarzu, nie ma żadnego drzewa. U Żydów nie wolno było sadzić drzew. Dlatego, że korzenie mogły w jakiś sposób dojść do pochowanych zwłok. W związku z tym, tylko później już to właściwie, czy, gdzie dość szerokie były aleje, to wtedy sadzono tego. Także na początku na naszych tutaj ziemiach, nie ziemiach zachodnich, nigdy nie było żadnych drzew. Wszystkie drzewa, które są na tym cmentarzu, to są samosiejki. Pamiętam, jak z panią profesor architektury opowiadam, ja mówię, że to wszystko powinno być wycięte. Ale panie Janku, to przecież takie piękne, to są drzewa. I tego ja mówię, tak, ale w myśl zasad religii są one zielskiem. Ale zobaczycie jeszcze też dalej. Patrzcie, to jest w głębi, czy może to jest, widzicie, w głębi, to jest Powązki. I to jest kościół przy Powązkowskiej. A tutaj to są wszystko, to jest ten nasz tutaj cmentarz. 40, to jest wszystko 40, mniej więcej zdjęcia 41 roku. Najstarszym nagrobkiem, jaki się znajduje w tej chwili na obecnych granicach, to jest nagrobek we Wrocławiu z 1203 roku. To w ogóle jest historia taka, że został zniszczony cmentarz, ale nagrobek został użyty do kaplicy na tłumie tego. I w czasie już remontu znaleziono ten nagrobek i wtedy ten nagrobek wydobyto i w tej chwili jest na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, na ścianie jest ten nagrobek i zobaczcie, że on jest 1203. Jest to, nie ma żadnych osób, są tylko same litery. Jest to właściwie osoba, która, jak tu mówią, że o pięknym głosie, prawdopodobnie był kantorem. Inny nagrobek, który jest również na ziemiach zachodnich, w Świdnicy. Świdnicy z 1362 roku. Jest tam w Muzeum Regionalnym. Także też widzicie ten sam styl. To są głównie używane, no, tam dużo było kamienia, można było używać. Ale ostatnio wyobraźcie sobie, że ktoś do mnie przysłał zdjęcie, że niedaleko od Wrocławia, w Sobótce, tam gdzie jest Góra Sobótka, w czasie jakiejś tam tego, znaleziono też nagrobek XIV wieku i tutaj gdzieś, oczywiście gdzieś jest, on nie wiem, gdzie będzie dalej umieszczony. Jedno coś, co właśnie mówiłem, że nie powinno się sadzić drzewa, ale drzewa są samosiejki, czy chcemy, czy nie chcemy, one rosną i rosną na cmentarzach. To jest cmentarz, który jest w Szczebrzeszynie. Dla mnie o tyle sympatyczny, że ten nagrobek jest w drzewie otoczony. Ma ponad już 100 lat to drzewo. I kiedy byłem w Izraelu, w Tel Awiwie, spotkałem rodzinę potomków leżącego tutaj. Tego. I on mówił, że oni gdzieś oczywiście mam, gdzie cała rodzina często jeszcze przyjeżdża do Szczebrzeszyna, żeby zobaczyć taki nagrobek. Ale możemy to samo zobaczyć w Warszawie. Nie wiem, czy to jest moja Daria. W Warszawie, naprzeciwko grobu Zamenhofa, wyrosła wielka topola, ona była potężna, I ona objęła aż 3 nagrobki. Dlaczego to mówię, że to jest drzewo, które złamało się i spadła gałęź i uderzyła akurat moją koleżankę. I w tej chwili została ścięta i kiedy tam może pójdziecie, zobaczycie, że są 3 wtopione nagrobki z drugiej połowy XIX wieku. Najstarszy nagrobek, który jest w jakiś sposób, i to oprócz tego, że mam najstarsze zdjęcie, to jest nagrobek, który jest z Lublina, na starym cmentarzu Jakuba Polaka, który zmarł w 1541 roku. I do dzisiaj jest ten nagrobek. Trudno tam wejść na ten cmentarz, jest zamknięty, ale można tam się dogadać i w jakiś sposób to zobaczyć. Najsłynniejszy nagrobek, który jest, to jest nagrobek z 1572, to jest Remu, czyli w Krakowie na starym cmentarzu za już właściwie jego synagogą Remu, jak się wchodzi, od razu widać ten nagrobek. Zobaczcie, jaki piękny, mniej więcej renesansowy ten nagrobek. Do dzisiaj się zachował. To jest nagrobek z 1572 roku. To są dla mnie najsympatyczniejsze rzeczy. W miejscowości Turek był cmentarz żydowski. I na tym cmentarzu żydowskim było mnóstwo nagrobków. Ale to była już właściwie sztuka ludowa. Te nagrobki były malowane. Były pięknie malowane i teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi wojna, w okolicy są obozy, Niemcy każą te nagrobki, żeby wyłożyć jako chodnik. I tym kolorem, tym licem właściwie, kładą do ziemi. I jakieś chyba już nie pamiętam, 10 lat temu podniesiono te nagrobki i okazało się, że jest piękne malunki. Bogu dzięki, że już nie było, że była już Orwo, było, więc szybko zrobiłem zdjęcia. I jak się dowiedzieli ziomkowie z tego, z Turka, to kiedy pojechałem do Tel Awiwu, to miałem się z nimi spotkać, żeby pokazać te nagrobki. To było niesamowite, bo w końcu wpadam do tej, tam gdzie jest jego, i ten portier do mnie mówi: Turek? Ja mówię: tak, Turek. I pokazywałem mi te zdjęcia. Wyobraźcie sobie, to są te zdjęcia. To jest Lea, córka Jony Goldberg, zmarł w 1919 roku. W większości wypadków, jeżeli chodzi o złamane drzewo, to były na nagrobki męskie, no bo mężczyzna jest to taka siła i złamane drzewo. Także jeżeli zobaczycie na cmentarzu takie nagrobki, to jednak w większości są męskie nagrobki, to jest kobiece. Ale pokażę wam drugi nagrobek, też stamtąd. To jest Kohena. To są ręce znaku błogosławieństwa. I zobaczcie, jaka piękne malunki są. To jest tak zwana sztuka ludowa. Pamiętasz, Zusia Efron nam cały czas opowiadał, kiedy oprowadzał nas po Polsce, powiedział, że w tych wszystkich miasteczkach, tutaj niedaleko, wszystkie, to były głównie sztuka, to trzeba nazwać sztuka ludowa, żydowska sztuka ludowa. On mnie ciągał po różnych tych cmentarzach i opowiadał, ale nieraz bywało jeszcze inaczej. Na przykład w Bieszczadach opowiadano mnie, że to robili miejscowi, no właściwie kamieniarze. Ale było to w ten sposób, że u kamieniarza były klocki z literami, przychodził Żyd z kijem i po prostu robili układankę z tych klocków i wtedy ci kamieniarze normalnie wykuwali teksty. Także nie było mało błędów, ale w ten sposób to było robione. Ale jedna piękna rzecz, że bardzo często z grodziska, naszym tutaj pod Warszawą, też, ale nagrobki były robione w Warszawie. I tam znalazłem jeden nagrobek, gdzie na boku jest numer telefonu, do którego trzeba dzwonić do kamieniarza, żeby na następny nagrobek można zamówić było w Warszawie, tego do, w tym warsztacie. Na cmentarz przychodziło się w zasadzie w rocznicę śmierci albo przed sądnym dniem Jom Kippur, żeby przeprosić tych, którzy są pochowani za to, że się obgadywało, tak żeby nam wypaczyli tego. Ale również bardzo często nagrobki były robione przez swoich krewnych, którzy już byli w Ameryce. I ważne to było to, żeby wysłać pocztówkę, gdzie pokażą, o, wy zrobili, za wasze pieniądze, amerykańskie dolary, zrobiliśmy piękny nagrobek. I dzięki temu mamy takie niesamowite zdjęcia. Ten akurat nagrobek jest, to dostałem od koleżanki, Ester, z 1929 roku, Estery, Bokszboin. I jak widzicie, rodzina stoi przy tym. Tak. Na niektórych tak są niesamowite zdjęcia, leżą tak jak były na wyczotce, ale są przy tych nagrobkach. Zauważcie, że ten nagrobek jest podkreślany w ten sposób, że po prostu były litery białe, prawda, malowane i tylko czarną otoczkę A teraz też z naszych tych zbiorów też jest ta dziewczyna, która jest przy nagrobku. Ten nagrobek jest na cmentarzu warszawskim. Jest. I teraz zobaczcie tu też. Zobaczcie, nie ma żadnego słowa, tylko tutaj małe w języku hebrajskim. Jest pisane w języku polskim. Nie jest ponit man tu spoczywa, tylko błogosławionej pamięci w ten sposób. To już jest ta cała fala asymilacji. Co innego było, w zasadzie bardzo rzadko były nagrobki, na których były napisy w języku żydowskim. Na Pradze można znaleźć kilka, ale w większości wypadków jest to jednak w języku hebrajskim. To jest najstarszy nagrobek, który jest na naszym cmentarzu żydowskim w Warszawie. Jest on, to jest Sara, córka Eliezara, zmarł w 1807 roku. Coś tutaj robiono przy tym, dokładnie nie wiemy co. Patrzcie, bo tutaj coś było odłupane. To jest najstarszej części. W tym roku prawdopodobnie będziemy robili jak zbiórkę 1 listopada, to chcemy właśnie zakonserwować ten nagrobek, który tutaj będzie. To jest największy, ile jeszcze mam? Jeszcze trochę mam, 5 minut? No to bardzo szybko będę mówił. Wyobraźcie sobie, że to jest właściwie rodziny Bergsonów pierwszy, czyli Bera Sonnenberga. I największy kłopot jest taki, co to jest za obraz. Czy to jest Praga i wtedy to jest Wiatraczna, czy to jest Warszawa Młynarska, bo Wisła może płynąć nadal. W związku z tym cały czas się kłócą. Kiedyś ja nie znalazłem, ale na Wiatracznej jest dziesiątki, mam zdjęcia, które właściwie niedawno tutaj była wystawa z 1918 roku, gdzie pełno było tych wiec. Więc trudno, uwierzcie, że to jest na pewno Warszawa albo Praga. No, to ja się tutaj mądrzę i właśnie to pokazuje, co wam przed chwilą mówiłem. Ale tutaj. Ale nie zawsze chowano na cmentarzach. Jeden pan, nie chciał być pochowany prawdopodobnie na cmentarzu, chociaż wieziono jego trumnę. To jest Berek Joselewicz, prawda? Berek Joselewicz ciągnięty był przez woły. To jest który zmarł w 1809 roku. Zatrzymał się jakiś kilometr przed Kockiem i w związku z tym dalej nie chciał jechać. W związku z tym został pochowany tutaj w polu, tylko usypano ziemię. No, ale w pewnym momencie wtrącił się oczywiście szlachcic, który napisał w ten sposób. Tu pochowany. Nie szacherką, nie kwaterką, lecz się krwią dorobił sławy, stuletnią rocznicę zgonu, monument wykonał Edward hrabia Żółtowski w 1909 roku. No inni byli bogaci, musieli pokazać, że są bogaci. I dlatego spójrzcie, to jest najpotężniejszy nagrobek w Łodzi. Zobaczcie, tam w środku tak piękne mozaiki, można tam wejść. No poznański, także to jest taki nagrobek. I tutaj niedawno mówiliśmy o jednym tym. To jest coś niesamowitego, bo jest to zdjęcie, pocztówka sprzed mniej więcej, jest to z końca XIX wieku, ale... Bo jest to nagrobek, który się uważa, że to właśnie zrobił Mark Antokolski. Ale zobaczcie, teraz pokażę wam, jak teraz to wygląda. I to jest coś cudownego, bo zobaczcie, że to jest nagrobek tego pisarza Abrahama Friedberga. On był pisarzem, pisał książki głównie dla dzieci. I teraz zobaczcie, to są wszystko jego książki, prawda? No dość dużo miał. A tu jest rebus, bo tu jest jego nazwisko. On się nazywał Friedberg. Fried, pokój, Berg, góra. Pokój, czyli dwie rączki, które się witają, a góra to jest to. Czyli po prostu rebusik, ale teraz pokażę wam następny rebusik na tym cmentarzu. To jest pan, który miał bardzo trudną rolę, bo był mohelem, czyli tym, który obrzezał dzieci ósmego dnia. Do dzisiaj się zachował ten nagrobek. Tu nie ma tutaj, część tej tablicy jego nie ma, ale zobaczcie, co jest dalej. Na dole jest część nagrobka i tutaj dwa krzesełka. Bo jeżeli jest obrzezanie, i to jest zawsze w synagodze, jest tak nieraz zawieszone u góry, jedno miejsce jest dla tego ojca chrzestnego, który trzyma tego dzieciaczka, a drugie jest puste miejsce dla proroka Eliasza. Bo być może, że prorok Eliasz zejdzie i usiądzie na tym i ten człowiek będzie mądrym, ważnym i tego. Także on tu pokazał i teraz jedna z części odwiedzanych przez Izraelczyków to jest właśnie ten grób na naszym tutaj cmentarzu warszawskim, widzicie. A to ja tutaj mówię, ale też mój palec tego. Ale to jest skarbonka. To jest człowiek, który po prostu dawał, zbierał dla biednych. A bardzo często ten grosik ma jut, haf. To jest 18, to jest szczęście. Stąd często się noszą dziewczęta izraelskie takie właściwie na szczęście, taką właściwie dwie literki jut. I to jest na naszym cmentarzu. I tu jest znowu cała historyka, która trzeba. Wyobraźcie sobie, że dlaczego jest ten nagrobek. To jest Warszawa. Dlatego, że patrzcie, same owce idą do wodopoju, bo zmarł ich pasterz. Więc opłakują to i to są te. Ale z drugiej strony są, patrzcie, inny pan znowu zbudował synagogę w Kielcach, W związku z tym, co sobie postawił, oczywiście przekopiował całą fotografię. Tu też my zachwycamy się ostrzego. Po raz pierwszy postacie tego. To jest nieprawda. Zobaczcie tu, kto tutaj leży. Leży pan, który tylko nie ma twarzy, nie pokazuje twarzy. On czeka na Rachelę, kiedy przyjdzie, bo ma ona potem zostać żoną tego. Już poczekaj, to jeszcze chwileczkę. To bardzo szybko przelecimy. To są te nagrobki, które są naprawdę wielką sztuką ludową żydowską. A to znowu jest dwóch panów, żołnierzy, jechało koleją na Pradze. No oczywiście była katastrofa. Że to była katastrofa, to widać, prawda, na tym nagrobku. Nie tylko nagrobki były z kamienia, ale również były żeliwne, kiedy w okolicy były jakieś huty, gdzie... To jest akurat nagrobek, który mieliśmy niedaleko Częstochowy. Jeden już ukradziono, wywieziono z Polski, ale mała rzecz i cieszy. W czasie wojny i po nagrobki były używane do różnych rzeczy. To jest plebania niedaleko od Warszawy, gdzie te nagrobki zostały. Udało się go przekonać jednak księdza i udało nam się te nagrobki po prostu wydobyć. I teraz te nagrobki są przeniesione na miejsce, gdzie był cmentarz. Ale nic z tego nie zrobiono. One w ten sposób leżą. Tu pijacy nadal piją i rozbijają butelki. Ale to jest także, to jest właściwie w Sobieniach jeziory. No, może coś się kiedyś nam uda zrobić. Inni co zrobili? Oczywiście zrobili na cmentarzu po wojnie, zrobili dworzec autobusowy. Jest to dworzec autobusowy w Makowie. W Makowie tutaj mazowieckim. I oczywiście młodzież, bardzo sympatyczna młodzież, wyjęła te nagrobki z różnych ulic i zrobił taki pomnik pamięci. Inny wielki pomnik pamięci to jest pomnik, któryśmy ułożyli ze Staszkiem Krajewskim i z Moniką. To jest w Kazimierzu nad Wisłą. One były włożona droga do klasztoru. Myśmy tak zrobili, że to jest z jednej strony są męskie nagrobki, z drugiej strony są kobiecy i tego. I tu idzie akurat Hania Schmalenberg, a to ja akurat idę, ten garbaty. No i teraz chcę wam pokazać. Inny znowu nagrobek, to jest w miejscowości tutaj ważnej, bo tutaj niedaleko Warszawy został tylko ocalony jeden nagrobek w Kałuszynie i ksiądz zrobił coś wspaniałego. Na frontonie kościoła umieścił ten nagrobek i napisał w ten sposób, jak widzicie, ile było Kałuszyn 39, ile było mieszkańców żydowskich, ile było mieszkańców Polski. I cały czas nikt, Bogu dzięki, nie zamalował tego. Tego właściwie nie ma podpisu, ale to jest w Krakowie miejsce, tu pochowani są z pogromu w 1946 roku. A teraz nowe jakieś nagrobki, które powstają. Właśnie Hania Schmalenberg zrobiła nagrobek. Zobaczcie, to jest Abrahama Grinberga z Radoszyny. Jego syn Heniek, pisarz, który jest w Stanach Zjednoczonych, i Hania zrobiła. On był mleczarzem. Jego zamordowali mieszkańcy tutaj pod Warszawą i wrzucili, i udało się znaleźć jego prochy, i on jest tu pochowany, ale on z rodu był Kochenów też, więc Hania Schmalenberg zrobiła taki nagrobek. I to jest ostatni nagrobek pana Michała Friedmana, też Hania Schmalenberg zrobiła. I to wszystko to, co ja chciałem wam powiedzieć. No trudno, no skończę. Nic więcej już nie będę mówił. ale może nie podpisywał się. No wcale się nie dziwię, wstydził się, no. Może, no może tego. Dziękuję ci serdecznie.